Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Przemysł kosmiczny, czy jest przyszłościowy, na ile w polskiej rzeczywistości warto w niego inwestować, co można zyskać i jaki mamy potencjał, a poza tym na ile wojna za naszą wschodnią granicą daje szansę na rozwój tego przemysłu. LPP odrabia straty na giełdzie, jak podnieść się po ataku amerykańskiej firmy, która zarabia na spadkach cen akcji. Czy polskie firmy notowane na giełdach są na takie sytuacje przygotowane, jak odrobić straty wizerunkowe? Gotowe, czyli program Aktywny Rodzic, na ile rzeczywiście pozwoli szybciej wrócić rodzicom, a może zwłaszcza matkom, na rynek pracy. O tym już między innymi za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Bolesław Drapella, twórca saunagrow.com, Robert Magiera, prezes Space Forest. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trwa komercyjny podbój kosmosu. No teraz to takiego rozpędu nabiera, że aż miło obserwować. Ostatnio sonda prywatnej amerykańskiej firmy Odysseusz wylądowała na Księżycu. Prywatna firma wozi astronautów na stację ISS. Są prywatne loty załogowe. No może nie na orbitę dużo niżej, ale widać trochę Ziemię. Firmy zaczynają przygotowywać się do górnictwa kosmicznego. Asteroidy są bowiem bogate w metale ziem rzadkich. Przemysł kosmiczny. Czy to jest moment, by zacząć traktować go bardzo poważnie, a nie w kategoriach science fiction? Bo ja pamiętam parę ładnych lat temu, nie wiem, panie Robercie, jak dawno myśmy się widzieli, ale to było sporo lat temu.
No na pewno jeszcze przed COVID-em.
No właśnie, pan Robert Magiera. I rozmawialiśmy o podboju kosmosu, o polskiej rakiecie, którą między innymi państwo skonstruowaliście, no to inni goście pukali się w czoło. Gdzie? No jaki tam podbój kosmosu? Ale tam. No to jak? To dobry moment, żeby tutaj zacząć traktować go rzeczywiście poważnie, ten przemysł kosmiczny i czy my mamy jakieś możliwości w Polsce?
No ależ jak najbardziej. No,
Robert Magiera.
W tym momencie, jeżeli pomyślimy sobie o przemyśle kosmicznym i o państwach, które w ogóle nie inwestują w przemysł kosmiczny, no to jakby gdzieś ucieka im ten pociąg, tak, do którego ja widzę, że Polska zdążyła wskoczyć. No i w tym momencie mocno się rozwijamy. Tak? No i nie chodzi tutaj wcale tylko o rakietę, ale o budowanie zdolności. Także tutaj bardziej myślę, że dla naszego państwa potrzebne są satelity obserwacji Ziemi, ale także satelity
komunikacyjne.
A jeżeli chodzi o zbudowanie zdolności suborbitalnych, no to tutaj akurat my jesteśmy pionierami, co pokazały ostatnie eksperymenty na Ustce. Więc jak najbardziej. Odpowiedź brzmi tak.
Z punktu widzenia też powiedziałabym takiego obserwatora, który był zaangażowany w firmy technologiczne i ma pan kontakt z wieloma osobami z branży. Jak to wygląda, jak pan obserwuje? Pytanie do Bolesława Drapelli.
Oczywiście to jest kwestia postępu technologicznego i może dlatego poprzedni rozmówcy pukali się w głowę, bo też ciągle nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak szybko postęp technologiczny następuje. Tak? Już od prawie 100 lat, jak jest mierzony ta moc obliczeniowa komputerów, to co 18 miesięcy jest podwajana ta moc obliczeniowa. Tak? Więc jakby to, co nam się jeszcze kojarzy z filmu science fiction, chociażby to górnictwo, tak, interplanetarne. Wiadomo, że to jest jeszcze, no nie planetarne, ale asteroidalne, tak, to wiadomo, że jest jeszcze kawał drogi, ale to jest znacznie bliżej, niż nam się wydaje. I w momencie, kiedy cały czas postrzegamy kosmos z perspektywy filmów science fiction, no to będzie nam się wydawało, że to nie jest możliwe. Ale właśnie z perspektywy obserwacji naszej planety i też analizy tych danych, tego, co możemy zrobić już nawet z naszą Ziemią, tylko patrząc po prostu z dystansu, to się okazuje, że to jest już jak najbardziej do wyciągnięcia ręki. Jeśli nie będziemy o tym myśleć w perspektywie długoplanowej, to znaczy 2, 3, 5 lat, tak? A nie długoplanowej w sensie 50 lat, no to po prostu nawet nie wiem, czy pociąg nam odjedzie, rakieta nam odleci, tak? Bo to nawet nie jest kwestia tego, tylko jak po prostu rzeczywiście być w tym we właściwym miejscu i to nie jest science fiction, to jest rzeczywistość.
No i my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jest sporo polskich firm uwikłanych wdanych w temat, bo przemysł kosmiczny to nie są tylko rakiety, tak jak tutaj panowie powiedzieli, to też nie tylko radary. To jest bardzo dużo różnych innych urządzeń. Zresztą była mowa o asteroidach i wydobywaniu metali ziem rzadkich właśnie z tych asteroid. Nasze polskie urządzenia, wiem, że poleciały też jakieś wiertło niesamowite też na asteroidę i na Księżyc także. My zupełnie nie mamy świadomości. Nasz sektor kosmiczny obejmuje w tej chwili około 400 podmiotów. No tutaj to są nie tylko firmy, tutaj brane są pod uwagę też instytuty, ale przede wszystkim to są małe i średnie przedsiębiorstwa, to są startupy. No i właśnie, proszę panów, startupy. Jak taki startup idzie i szuka finansowania i mówi, że tutaj zajmuje się sprawami związanymi z ten czy inny sposób eksploracją kosmosu, to jak na niego patrzą? Ewentualni pożyczkodawcy czy firmy, które mogłyby zainwestować, inwestorzy.
Pewnie, że będzie potrzebował kosmicznych pieniędzy, tak? Jakby to jest potrzebne. Ale nie, znaczy nie, tak czy, jakby żart na bok. Ja widzę to w taki sposób, że każdy startup jest ryzykiem. Tak? Na tym też to polega. Tak? I czy to fundusze venture capital, czy aniołowie biznesu, czy różne inne formuły szukają sposobu na to, żeby z tych 10, 20, 100 projektów czegoś się nauczyć. Tak? Czy to będzie od razu jednorożec, czy polski, czy jakby światowy, to jest jakby wtórne. Tak? Ale pamiętajmy, że ludzie, którzy nawet poniosą porażki w jakimś projekcie, to oni właśnie tymi porażkami są bogaci. Chociażby słynny przykład Challengera, gdzie po jego katastrofie dokładnie ten sam zespół został zatrudniony do kolejnego projektu, bo nikt nie miał na świecie większego doświadczenia niż oni.
Tak? A wiedzieli, mogli przynajmniej sprawdzić, co zawiodło w pierwszym wahadłowcu. Że doszło tak do katastrofy.
No właśnie, jeżeli chodzi z kolei o to finansowanie, wspomniał tutaj pan o venture capital, myśmy tego nie próbowali jak do tej pory, a w zasadzie no nie jesteśmy już też startupem, jesteśmy firmą małą. No i z mojej perspektywy mogę ewentualnie powiedzieć o tym, że do tej pory budowanie kompetencji odbywało się na bazie środków publicznych, także jakichś grantów, które pochodziły czy z Komisji Europejskiej, czy z niesławnej szybkiej ścieżki w NCBR-ze, tak, czy też z projektów w ESA, które obecnie komercjalizujemy. No nie są to pieniądze jakby ani łatwe, ani bezpieczne. Także z punktu widzenia właśnie młodej firmy, młodego startupu są niezbędne. Tak? Natomiast czy są bezpieczne? No tutaj z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że też są obarczone dużym ryzykiem. No nam się jak gdyby udało gdzieś tam po latach ciężkiej pracy na projektach badawczych mamy szereg produktów. Możemy się teraz pochwalić pierwszym radarem z syntetyczną aperturą. To jest takie urządzenie o bardzo dużej rozdzielczości do obserwacji terenu w warunkach no takiej ciężkich warunków widoczności. Że widzimy przez chmury, przez deszcz, w warunkach takiej pogody, gdzie już optyczne rozwiązania się nie sprawdzają. No i to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wiele lat pracy i budowania kompetencji. No więc ja mogę pożyczyć tylko startupom, żeby dzięki tym temu wsparciu finansowemu, czy z venture capital, czy ze środków publicznych, doprowadzili do opracowania produktów, które potem skomercjalizują i będą sprzedawać.
No niebawem do Polski napłynie mnóstwo pieniędzy unijnych. Tutaj też troszkę rozmawialiśmy przed audycją. W cieniem kładzie się NCBR i na ile panów zdaniem, jeśli urzędnicy będą decydowali o tym, gdzie mają pójść pieniądze, na ile będą to, czy mogą to być trafione decyzje, czy urzędnicy nie będą się bali podejmować decyzji? Czy tutaj, co tutaj trzeba zmienić, żeby rzeczywiście pieniądze trafiały do firm, żeby pieniądze trafiały do firm również tych wysokiego ryzyka, bo kto nie podejmuje ryzyka, no nie spija śmietanki, nie będzie mogła się firma rozwinąć albo rozwinąć jakiegoś bardzo innowacyjnego, nowatorskiego projektu, także tego kosmicznego z góry branego pod uwagę jako ten, który może się nie udać, ale jak się uda, no to rewelacja. A my mamy potencjał. To nawet tutaj pan Bolesław Drapella zwrócił uwagę też przed audycją o polskim wątku związanym z czatem GPT. Mamy ten potencjał i teraz jak go nie zmarnować i jak nie zmarnować pieniędzy?
Jeśli chodzi o urzędników, to możemy na pewno długo rozmawiać i jakby z kilka wątków tego obszaru. Ja z jednej strony chciałbym, żeby tej decyzyjności mogło być mniej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że niektóre uwarunkowania prawne utrudniają urzędnikom. Nawet gdyby chcieli, to świadomie mówię, nawet gdyby chcieli tak podjąć decyzję, to jest to utrudniane. I jakby słowo innowacja, badanie, rozwój się odmienia przez wszystkie przypadki, a mam wrażenie, że czasami urzędnik woli nie podjąć decyzji, bo za zatrzymanie jakiejś inwestycji, za zatrzymanie jakiegoś projektu ma mniejszą szansę dostać po uszach niż za podjęcie decyzji, tak, to jest dobre, spróbujmy. Tego potrzebuje, czy to właśnie innowacyjna ścieżka, czy tego potrzebuje mój region, tego potrzebuje mój powiat, gmina. Lepiej jest zatrzymać, lepiej jest jakby zapauzować, jakby sprzeciwem tutaj jakby obarczyć, niż jakby podjąć decyzję, że tak, zróbmy. I to jest jakby to, co pewnie nas różni właśnie od, jako ludzi biznesu i pewnie też technologii od urzędników, że my jako biznes technologia, my chcemy spróbować, my chcemy zaryzykować, my wiemy, że to się może nie udać, ale właśnie po to tu jesteśmy, że to się też może udać. Tak? No a jak nie zaczniemy, jak nie podejmiemy tego ryzyka, to się na pewno nie uda. Myślę, że ta jakby dobrze było, żeby urzędnicy mieli możliwość podejmowania tego ryzyka. Teraz nie są nawet chętni.
Natomiast pytała pani też o pewną receptę, no więc ja mogę porównać, jak się pracuje na projektach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, a jak się pracuje na projektach w NCBR-ze. Więc no, różnica główna polega na tym, że NCBR rozlicza co do złotówki, co do grosika dosłownie, wszystkie jak gdyby papiery finansowe w zasadzie na tym się skupiają, a po stronie ESY jest taka zasada, że podpisuje się tak zwany firm fixed price, tak? Czyli umawiamy się, za jaką kwotę wykonamy jakby
projekt dany
projekt, nie wiem, urządzenie, tak? I od tej chwili nie ma więcej jakby rozmowy o pieniądzach, natomiast są raporty, jest współpraca merytoryczna, po drugiej stronie siedzą oficerowie, którzy bardzo dobrze znają się na technologii, nawet wręcz pomogą, pokierują, mają doświadczenie, wiedzą, które pomysły na przykład się nie sprawdziły. No i nacisk jest na to, żeby dowieść projekt do końca technologicznie. W przypadku NCBR-u nacisk jest na to, żeby zgadzały się wszystkie złotóweczki, więc gdyby, w mojej ocenie jakby to jest zupełnie inna galaktyka, więc gdyby te podejście, jakie jest w Europejskiej Agencji Kosmicznej, przerzucić tutaj na nasz polski grunt, no mi się wydaje, że to by była dobra droga.
Inną stronę elastyczność, tak? Elastyczność jest na osiągnięcie celu, a celem nie jest rozliczenie projektu. Celem jest zrobienie z czegoś, z tego projektu konkretnego.
No więc wiążą nas tutaj nie tylko nasze przepisy, wiążą nas też przepisy Unii Europejskiej. Europejska Agencja Kosmiczna jakoś, też rozmawialiśmy przed audycją, pan tłumaczył, jest ponad tymi przepisami, bo jest międzynarodową organizacją i inne działają tam zasady. Więc może to jest warte do podpowiedzenia kandydatom, którzy będą startowali w wyborach do Europarlamentu, żeby też zwracali uwagę na to, jeśli się dostaną do tego Europarlamentu, żeby te przepisy poluzować, bo nie tylko polskie nas tutaj krępują nas też europejskie, bo jednak Europa, jak porównamy do Stanów Zjednoczonych, jest w tyle, jeśli chodzi o rozwój technologii, co nie oznacza, że my jesteśmy durniejsi, no bo nie jesteśmy.
Tu mam dwa bardzo fajne przykłady. Przez kilka ostatnich lat Europa zastanawiała się, co zrobić, żeby środki wynoszenia europejskie były bardziej innowacyjne. No więc ufundowano projekt o nazwie TEMIS, czyli budujemy rakietę pionowego startu i lądowania, taką, która będzie naśladować technologię firmy SpaceX. Kolejny przykład. Wiemy, że właśnie Europa zdecydowała się na budowanie europejskiego, w cudzysłowie, Starlinka, tak? Czyli takich satelitów, które pozwolą na dostęp do internetu w najdalszych zakątkach gdzieś tam Ziemi. No to nie są jakby pomysły europejskie, tak? To jest tylko nadążanie w tym wypadku za Amerykanami, tak?
No więc i tutaj jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, a poza tym, jeżeli już ktoś ma decydować o przyznawaniu publicznych pieniędzy na rozmaite projekty, programy, na tworzenie innowacyjnych urządzeń, no to na litość boską niech w tej komisji znajdą się ludzie z szerokiego kręgu, którzy będą w stanie ocenić dany projekt no, możliwie jak najbardziej fachowo, bo nie zawsze tak to się dzieje. No, ale poza tym, no cóż z tego właśnie przyszło mi do głowy, że skoro ocenią fachowo, jak i tak będą związani pewnymi przepisami, tak, obostrzeniami, które po prostu nie dadzą nam pójść dalej. A wracając jeszcze do spraw kosmicznych, Space Forest to tak jak już pan mówił, Huzar z jednej strony, a także tutaj o Perunie trochę właściwie nie rozmawialiśmy. Kiedy start rakiety, no i też wiemy, że finansowanie jest potrzebne. Więcej startów rakiet, więcej finansowania, więcej startów rakiet, to potem są korzyści.
No tutaj akurat zostaliśmy zrozumieni, tak, przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, więc zabezpieczono dla nas środki właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pewnie ze względu też na tą elastyczność, o której wspominaliśmy i na inne podejście, także złożyliśmy odpowiednie wnioski o już jak gdyby ośrodki, które pozwolą nam skomercjalizować usługi na tej rakiecie.
I czym jest Peron, panie prezesie, powiedzmy, dla słuchaczy, którzy jeszcze nie wiedzą o
Peron to
o
jest w zasadzie już cały system suborbitalny. Rakieta, która w porównaniu do wszystkich rakiet suborbitalnych, no, klasuje się gdzieś tam jakby jako rakieta mała. Jest zdolna wynosić 50 kg eksperymentu, różnych ładunków na wysokość 150 km i tutaj głównym towarem jest mikrograwitacja, tak? Czyli uzyskanie takiego stanu nieważkości na pokładzie rakiety w momencie, kiedy wyłączamy silniki, nie mamy przyspieszeń i opuszczamy atmosferę, więc nie mamy, no powiedzmy, hamowania o powietrze. No i pierwsze koty za płoty, tak? W zeszłym roku odbyły się dwa starty testowe tej naszej rakiety w Ustce.
Którą sprowadzamy z powrotem, bo to nie jest rakieta jednorazowego użytku.
Rakieta jest wielokrotnego użytku. Odzyskujemy ją w sposób tradycyjny na spadochronach. No i tutaj główna trudność polega na tym, że ten nasz poligon w Ustce jest relatywnie niewielki. No mamy, powiedzmy, proszę sobie wyobrazić taki kwadrat 20 km na 20 km. No i w locie na 100 km załóżmy musimy wylądować niezależnie od wiatrów, tak, które w całym przekroju atmosfery są w różnych kierunkach, często wieją z różnymi prędkościami. Radzimy sobie z tym. Rakietę Peron możemy użytkować w Ustce dzięki sterowaniu. Opanowaliśmy sterowanie wektorowaniem ciągu tej rakiety. Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie lądować i użytkować Ustkę w ogóle w takich lotach suborbitalnych.
No i załóżmy, panie prezesie, że się wszystko udaje, że już wiadomo, że Perun lata w tej i z powrotem, daje się go spokojnie ściągnąć i co dalej? Można na tym interesy robić?
No, jakiś wielki interes może to nie jest, natomiast jest to działalność, która spokojnie może się samodzielnie utrzymać. No i patrząc na to, jakie mamy wąskie gardło dostępu do kosmosu w Europie, no wiadomo, tradycyjnie Skandynawia, tak, oferuje takie loty, gdzieś tam szykują się Hiszpanie, powstaje mnóstwo w tym momencie kosmodromów również suborbitalnych w Wielkiej Brytanii, tam w Szkocji, ponad 5 takich miejsc startowych w tym momencie jest w budowie. Natomiast, no, żeby pojechać gdzieś tam w te odległe miejsca, no to te koszty logistyki, tak, są tutaj dosyć wysokie.
A my tutaj mamy na miejscu...
No, firma jest z Gdyni, do Ustki mamy 130 km, więc logistycznie naprawdę to jest super. Więc jeżeli naprawdę doprowadzimy jakby do komercjalizacji tych naszych usług w Polsce, no to będziemy mogli położyć naprawdę na tacy najniższe ceny jakie obecnie jakby są na rynku, jednocześnie jakby na tym zarabiając, do tego dążymy. No i mamy nadzieję, że tutaj przy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną uda nam się to dopiąć do etapu pełnego wdrożenia.
To jeszcze króciusieńko, trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Na ile ta sytuacja wojenna może pomóc w rozwoju właśnie przemysłu kosmicznego, panów zdaniem? Czy tutaj można tą sytuację wykorzystać na naszą korzyść i finansowanie zdobyć?
Historycznie zawsze tak się działo. Nie zawsze później jakby jesteśmy dumni z tego, jakby co się udało osiągnąć, albo może jakimi metodami. Natomiast mam nadzieję, że te czasy już jakby są za nami, jeśli chodzi o metody. Natomiast wojna zawsze jakby dawała dodatkowe motywacje, fundusze, środki na to, żeby rozwijać się szybciej w tych obszarach, które służyły wojskowości.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście Bolesław Drapella, twórca saunagrow.com, Robert Magiera, prezes Space Forest. Wracamy do dyskusji i oddaję głos panu Robertowi Magiera, bo rozmawialiśmy też, na ile można wykorzystać sytuację wojenną przy rozwoju przemysłu związanego z kosmosem.
No więc ja chciałem tutaj tylko tak wspomnieć o tym, że paradoksalnie właśnie wojna napędza biznes i jak wspominałem, można zarobić na cywilnej rakiecie suborbitalnej, natomiast jeżeli sobie wyobrazimy, że tą technologię użyjemy jako do celów okołowojskowych, tak, na przykład jako taki naddźwiękowy cel, imitator zagrożeń tego rodzaju. Przypomnę, że rakieta jest duża, no, ma pół metra średnicy i 11 metrów długości, więc to jest naprawdę potężna maszyna. Wówczas, jeżeli byśmy wprowadzili na rynek właśnie rakietę Perun jako cel, rakietowy cel balistyczny lub imitator celu, no to wówczas jakby te pieniądze są naprawdę duże. Tak samo jeśli chodzi o nasz radar do obserwacji terenu, no to umówmy się, że największa potrzeba jest jednak w obserwacji pola walki. Także,
żeby widzieć to, czego nie widać gołym okiem.
Dokładnie tak.
I pewnie będziemy do tematów jeszcze nie jeden raz wracać. Teraz zmiana tematu, bardziej dla Kowalskiego. Projekt programu Aktywny Rodzic, który wprowadza tak zwane babciowe, jest gotowy. Za chwilę będzie na Radzie Ministrów. To zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Świadczenie 1500 zł ma przysługiwać do trzeciego roku życia dziecka. Dodatkowo rodzic będzie musiał być zatrudniony na etat lub na zlecenie. Jego miesięczna pensja nie będzie mogła przekroczyć określonego progu, ale miesięczne wynagrodzenie będzie musiało być na poziomie co najmniej najniższej krajowej płacy. No i na ile takie świadczenie panów zdaniem rzeczywiście pozwoli szybciej wrócić rodzicom, a może raczej matkom na rynek pracy, bo to najczęściej kobiety zostają w domach niż panowie, chociaż słyszałam, że tatusiowe zaczyna mieć wzięcie.
Zgadza się. U nas w firmie obserwujemy, kadra jest młoda, tak? Mamy inżynierów, pasjonatów, to są głównie młodzi ludzie, no i obserwujemy, że faktycznie urlop tacierzyński jest brany przez jak gdyby nowoczesnych ojców po to właśnie, żeby żony mogły wrócić, żony czy partnerki mogły wrócić do pracy. Więc ja uważam, że mimo, że to powoduje pewne perturbacje w firmie, no to uważam, że to jest oczywiście dobry ruch i to jest ukłon w stronę kobiet.
Bolesław Drapella.
Tak, no ja to mogę spojrzeć z perspektywy ojca piątki dzieci, też jak się zmieniało to na przestrzeni lat, jakby to, co jest możliwe. Oczywiście tutaj słuchaczom wspomnę, że te trzy lata, czy do trzech lat wynika z tego, że od trzeciego roku życia przedszkola już są jakby gwarantowane innymi przepisami, tak, więc Tu chodzi o to, żeby temat żłobków, których zawsze było za mało, lub jakiegoś wsparcia tego wychowania jakby wcześniejszego, żeby miało to sens. I do tej pory były często takie sytuacje, że powrót mam do pracy był fikcją, dlatego, albo inaczej, może fikcją finansową, dlatego że mamy pracowały tylko na opłacenie niani. Tak? Więc tak. Efekt był tylko jakby psychologiczny i dla ich rozwoju zawodowego i po to, żeby mogły faktycznie wyjść z domu też nie siedzieć ciągle z tymi kochanymi dziećmi. Tak?
A w kieszeni nic nie zostawało.
Nic nie przybywało, tak? więc w efekcie jakby to była fikcja. Więc jakby pod tym względem takie jakby polityka socjalna, ale obostrzona konkretnymi wymagami, żeby to faktycznie mogło być powiązane z podjęciem pracy, a nie kolejne 500, 800, 1000 plus, tak? Żeby tylko po prostu było, tak? Tylko to jest jak najbardziej właściwy kierunek. Pytanie tylko, jak faktycznie ten projekt będzie finalnie wdrożony, na ile będzie to łatwe, czy nie będzie to znowu jakaś urzędnicza gehenna, żeby przejść przez to właśnie to babciowe, żeby zatrudnić, żeby później rozliczać, tak? I ile tak naprawdę tych pieniędzy dostanie osoba, która będzie mogła jakby się tymi dziećmi jakby opiekować. Ale jak najbardziej możliwość powrotu kobiet do pracy i faktyczna możliwość, żeby to nie było tylko jakby ucieczka z domu, tylko faktycznie rozwój zawodowy jest dobrym kierunkiem.
No i tutaj rozmaite programy powolutku zaczynają przynosić skutek. W 2021 roku, no z tego roku akurat mam dane, wskaźnik zatrudnienia Polek w wieku od 15 do 64 lat wyniósł 64%. A dlaczego to jest ważne, żeby tatusiowie jednak korzystali z tacierzyńskiego i żeby mamy mogły iść do pracy? No bo jak mamy nie pójdą do pracy, będą miały bardzo marną emeryturę i nie można ich karać za to, że zostały w domu wychowując dzieci i trzeba w tej sytuacji pomagać. I tutaj też apel do panów, nie bądźcie egoistami i bierzcie te tatusiowie, żeby wasze żony też mogły liczyć na jakąś emeryturę. I więcej niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył, żałuję. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Dzisiaj byli Bolesław Drapella, twórca sauna.grow.com, Robert Magiera, prezes Space Forest. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, a ja jeszcze zapraszam państwa na Dobrze Mieszkaj już za chwilę. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.